Trzecie Millennium Radio Poznań, no i najciekawszy punkt naszego programu, czyli proszę Państwa, eksperymenty. Jesteśmy wszyscy zdrowi generalnie, więc będzie nam tutaj trudno znaleźć świst patologiczny, czyli ten nieprawidłowy, ale ma Pani tutaj nagrania, z których za chwilę skorzystamy. Na początek posłuchamy sobie, jak płuca brzmią w wersji takiej zdrowej, czyli tak jak płuca u zdrowego człowieka taki dźwięk właśnie wydają. Proszę posłuchać. Taki łagodny, dosyć przyjemny, możemy powiedzieć, taki szmerek, jak by to nazwać?
Nazywa się to szmer pęcherzykowy prawidłowy i przypomina szum.
Taki miech jakby się otwierał, tak prawda? Tak,
przepływ powietrza po prostu słychać.
No i właśnie teraz co się dzieje, kiedy jest coś nieprawidłowego, czyli mamy na przykład zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Co się dzieje w tych płucach, że to się zmienia akustycznie?
Pojawiają się przede wszystkim przewężenia, to znaczy nasze oskrzela kurczą się i to jest tak naprawdę często mechanizm obronny, który pojawia się, ponieważ pojawia się jakaś substancja, przed którą płuca chcą się bronić, więc skurczają się te najmniejsze oskrzela, pojawia się opuchlizna i pojawia się wydzielina. I przez to, że pojawia się właśnie to przewężenie, mogą pojawić się świsty, które są dźwiękami takimi tonalnymi, muzycznymi. To zresztą ładnie będzie słychać na nagraniu.
A bo jest taki moment zawsze, kiedy lekarze mówią, że dziecko ma kaszel, to nie zawsze świadczy o tym, że jest to jakieś zakażenie poważne, bakteryjne, tylko czasami ten kaszel po prostu sam przechodzi, nawet bez antybiotyku.
Ja nie jestem lekarzem, żeby tutaj mówić, jak gdyby wypowiadać na temat zdrowia, natomiast no, nasz organizm generalnie ma duże możliwości regeneracyjne i najczęściej udaje się jak gdyby własnymi siłami dojść do zdrowia.
Znaczy pytam dlatego, że właśnie to urządzenie może pomóc nam w podjęciu decyzji, czy na przykład dać antybiotyk, czy nie, czyli pewnie macie opracowane jakieś, nie wiem, gradacje tego zakażenia, czy też tych dźwięków, które świadczą o mniejszym bądź większym stopniu problemu.
Właściwie dźwięki będą różniły się typami, to znaczy właśnie świsty pojawią się w przypadku obturacji, a na przykład dźwięki takie jak rzężenia będą już świadczyły o poważniejszych rzeczach, które na przykład mogą świadczyć o zapaleniu płuc. I tutaj te dźwięki będą się różniły, bo te świsty są dźwiękami tonalnymi, ciągłymi, natomiast rzężenia są takimi dźwiękami przypominającymi trzask. Lekarze to czasami w swoim medycznym języku porównują do stąpania po śniegu, albo czasami nazywają, tutaj właśnie z tą klasyfikacją jest problem, trzeszczeniami, bo to są takie dźwięki, które właśnie tak trzeszczą i które są nieciągłe.
To teraz posłuchamy, jak brzmią nieprzyjemne dźwięki z naszych płuc. No i to już nie jest takie miłe jak za pierwszym razem. No i teraz takie próbki, które Państwo macie, rozumiem, że one są poddawane, to o czym już na początku mówiliśmy, opracowywane i no, trafią gdzieś tam do tej aplikacji, która obsługuje to urządzenie.
Bo jak gdyby musimy to podzielić, bo z jednej strony jak gdyby pacjent w domu może ten dźwięk nagrać i wysłać do lekarza, natomiast my teraz w trakcie opracowywania tych algorytmów, taki dźwięk, który mamy nagrany w szpitalu z diagnozą, wiemy co takiemu dziecku dolega, dajemy do analizy akustykom, którzy analizują ten sygnał pod kątem akustycznym, dajemy również lekarzom, którzy zaznaczają nam odtąd dotąd słyszą na przykład rzężenie, czy świst i za pomocą tysiąca takich nagrań uczymy naszą sieć neuronową rozpoznawać, z jaką patologią mamy do czynienia.
Proste, prawda?
Wydaje się proste, ale naprawdę jest to dość skomplikowane. Sam opis tych dźwięków ze względu na różne problemy, chociażby nomenklaturowe, czy takie, że te dźwięki są naprawdę ciche, i trudno w nich czasami wysłyszeć wszystko, co w nich jest. jest obarczony jakimś ryzykiem błędu, natomiast my zatrudniliśmy naprawdę wielu akustyków, wielu lekarzy, którzy opisują te nagrania, są te nagrania weryfikowane wiele razy w taki sposób, żebyśmy mieli pewność, że ucząc sieci neuronowe, uczymy tego, co chcemy.
Chciałem Państwa jeszcze zapytać, ponieważ kilka lat temu przygotowywałem taką audycję i o postępie w medycynie i tak dalej. No i wtedy to była audycja o tym, że kiedy dziecko przychodzi do lekarza, to żeby stwierdzić, czy jest zakażenie bakteryjne, czy jest wirusowe, no to wystarczy zrobić małe okucie i z krwi szybko sprawdzić taki wskaźnik CRP. To się bodajże nazywa, czy jest zakażenie bakteryjne, czy wirusowe, czy podać antybiotyk, jakie jest, jak mocne jest to zakażenie. No i w tych przychodniach generalnie nie ma jeszcze do dzisiaj tego urządzenia. Znaczy, jakie są realne szanse, żeby to mogło się stać rzeczywiście popularne? Bo widzą Państwo, że jakby no, jesteśmy bardzo oporni, a przecież to są narzędzia, które niesamowicie, tak jakby na przykład to badanie z palca, z tej małej kropelki krwi, no, zmniejsza koszty funkcjonowania medycyny, no bo nie trzeba dać, podejrzewam, połowy antybiotyków niepotrzebnie.
No tutaj to praktycznie pytanie do ludzi, którzy zajmują się służbą zdrowia i ją reformują. Myślę, że w Polsce jeszcze upłynie trochę czasu, zanim takie rozwiązanie znajdzie masowego odbiorcę. Dlatego też próbujemy swoich sił również w Europie. Patrzymy, podglądamy, jak to wygląda u sąsiadów, którzy mają już bardziej zaawansowane i wdrożone technologie związane z telemedycyną. Natomiast wszelakie opracowania pokazują, że jest to kierunek, który jest nieunikniony i w tą stronę powinna skręcić medycyna, bo tak jak Pan wspomniał, jest to i wygodne dla pacjenta, i wygodne dla lekarza, i tańsze w obsłudze. Także jestem pewna, że w tą stronę to będzie zmierzało, natomiast jak szybko? Mam nadzieję, że szybko.
No, tu mogę jeszcze dodać, że z wszystkich raportów takich statystycznych wynika, że 75% wizyt na SOR-ach jest niepotrzebnych i mogłoby być zastąpionych wizytami dzięki telemedycynie.
Właśnie, bo przecież wszyscy wiemy, że kiedy dziecko nawet ma symptomy zapalenia płuc, to nie jest wskazane wychodzenie z nim na dwór wtedy, więc myślę, że takie badanie mogłoby na przykład rodzicowi powiedzieć, że żarty się skończyły, zasuwaj do szpitala z tym dzieciakiem, a nie chodź do lekarza rodzinnego, na przykład nie czekaj dwa dni, prawda? Bo wtedy możemy jeszcze bardziej zaszkodzić temu dziecku.
Tak, jak gdyby ideą jest, żeby przyspieszyć wizyty, które są niezbędne, a ograniczyć te, które są niepotrzebne. I tutaj mówimy o dzieciach, ale możemy pamiętać i możemy pomyśleć również, że jest to urządzenie, które może się niezmiernie przydać w przypadku ludzi starszych, u których zapalenie płuc jest bardzo groźne i jest przyczyną wielu zgonów. I tak naprawdę to jest również grupa pacjentów, która mogłaby bardzo skorzystać z takiego urządzenia, zwłaszcza, że dla nich tym bardziej wskazane było pozostanie w domu i monitorowanie stanu płuc, serca w warunkach domowych, bez biegania i czekania w korytarzach na wizytę.
Czyli za rok, mówi Pani, tak? Mówią Państwo, że za rok jest szansa, żeby to urządzenie znalazło odpowiedni patent. Pewnie trzeba przejść się taką poważną procedurę, ponieważ to ma być wyrób medyczny, czyli to będzie coś, co urządzenie, do którego będziemy musieli mieć pełne zaufanie.
Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższego roku wejdziemy na rynek, a rzeczywiście ja akurat się zajmuję tymi sprawami certyfikacyjno-prawnymi i to jest naprawdę procedura, która ma spowodować, że urządzenie będzie bezpieczne dla pacjenta, będzie robiło to, co ma robić, bez ryzyka jakichkolwiek powikłań, chociażby, że pokaże złą diagnozę albo coś takiego. To wszystko musimy być tego wszystkiego pewni, dlatego działamy w ten sposób, żeby to certyfikować i dopiero wtedy będziemy w stanie wejść na rynek.
No najlepiej oczywiście nie chorować, czego Państwu serdecznie życzymy. Byliśmy dzisiaj w Instytucie Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gościli nas dr Honorata Hawke-Dyss i dr Jędrzej Kociński. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia, trzymam kciuki za to urządzenie. No i trzymam kciuki także za te kolejne urządzenia, bo telemedycyna to jest chyba jednak taka działka przyszłości, zresztą nie tylko w kwestii stetoskopu. Bardzo dziękuję. Dobranoc Państwu, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.